Drodzy i umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Pokój wam. Ostatni wykład. Zmęczenie jest chyba w fazie kulminacyjnej, tak? To żeście mnie pocieszyli. Już nie pamiętam, czy od zboru Pana w Poznaniu były przekazywane pozdrowienia. Na wszelki wypadek przekazuję od zboru Pana w Poznaniu i od grupki badających Słowo Boże w zakładzie karnym w Ołowie. Oni gromkim prosimy przekazać pozdrowienia. Zatwierdzili to, co z przyjemnością przekazuję. Chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami błogosławieństw Bożych. Drodzy bracia i siostry, tytuł wykładu: Jezus, początek Jego misji. Wyrażałem to pewnie na konwencji, i takie mam przekonanie, że gdybyśmy z całego serca dzień po dniu przyjmowali naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przykład, naśladowali Go w każdym momencie naszego życia. To już ktoś kiedyś powiedział, żeby zadać sobie przed każdym podjętym czynem, wyrażoną opinią, co na moim miejscu zrobiłby Jezus, to mielibyśmy pewnie o 90% mniej problemów. Zgodzicie się z tym? I pewnie niektórzy dlatego powiedzieli, że tak naprawdę dla zbawienia człowieka wystarczy 5 rozdział Ewangelii Mateusza. I to prawda, że tam jest bardzo wiele rzeczy, które są nam pomocne, tak jak to pytanie choćby, żeby stosować w życiu. Niemniej, drodzy bracia i siostry, w tym temacie chciałbym powiedzieć nieco o podstawach życia chrześcijańskiego. Chciałbym także pokazać pewną głębię i pewne rzeczy, których nie pokażę, a które na pewno istnieją w planie Bożym, bo na razie są zakryte. Te błogosławione rozważania dotyczące Jezusa, które mogą być pomocne w moim osobistym życiu, w moim poświęconym życiu, moim rodzinnym życiu, moim zawodowym życiu i moim życiu jako obywatela, czyli w każdym aspekcie życia. Szczególnie chciałbym położyć też nacisk, ponieważ nie będą to słowa kierowane wprost do rodzin, do małżeństw, aby chrześcijańskie małżeństwa były szczęśliwe, radosne, żeby nie przeżywały kryzysów. A wszystkich, łącznie przede wszystkim sobą, zachęcam do odświeżenia poświęcenia. Czytam proroctwo Izajasza, 61 rozdział od 1 do 3. Proroctwo Izajasza, 61 rozdział od 1 do 3 bywa przywoływane w rozmaitych wykładach od konwencji łódzkiej, co przyprawiało mnie o drżenie serca, bo już miałem wcześniej przygotowany ten temat. I rozmaite te fragmenty już były. Przeczytamy od 1 do 3. Duch panującego Pana jest nade mną. Przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy, abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawiał radość płaczącym w Syonie, a dał im ozdobę, miasto popiołu, olejek wesela zamiast smutku, odzienie chwały zamiast ducha ściśnionego i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. Drodzy bracia i siostry, my znamy te słowa. Gdzie one są powtórzone? U Łukasza. Kto je powtórzył? Pan Jezus. Dziękuję, że brat Felix odpowiada, bo ja korzystam z tego, żebyście troszkę byli aktywni ze względu na to zmęczenie, chociaż przekonywaliście mnie, że nie. Żebyśmy nie posnęli. Gdzie nasz Pan zastosował te słowa? Zaraz pójdziemy do tej Ewangelii. W Nazarecie. Nazaret to było miasto, w którym on się wychował, w którym przyjmował religijne wykształcenie i po chrzcie wrócił do Nazaretu. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. To są dla mnie bardzo odkrywcze słowa. Za chwilę powiem dlaczego. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 16. I przyszedłszy do Nazaretu, gdzie był wychowany, wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do buźnicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza proroka, otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną, przeto mnie pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. A zawarwszy księgę, oddawszy ją słudze, usiadł. Dlaczego nasz Pan nie doczytał choćby do 3 wersetu? Dlaczego nie skończył całego wersetu 61, 2 werset? W połowie urwał. Bardzo ciekawa myśl. Dlaczego do pierwszego publicznego kazania nasz Pan używa tego fragmentu Biblii, 61 rozdział proroctwa Izajasza? Dlaczego ten? Ja powiem o sobie. Ja bym wybrał przymierze Abrahamowe, jakbym miał gdzieś publicznie pierwszy raz przemawiać. Brat Golke podał taką myśl. Pośród wersetów Starego Testamentu proroctwo Izajasza, 61 rozdział od 1 do 3, uznano za najpiękniejsze i najbardziej znaczące. I zacząłem studiować ten fragment. Studiuję go już od kilku tygodni. I chcę wam powiedzieć, że tak, zgadzam się z tą myślą. Przystąpmy do analizy. Jeszcze jeden moment. Ten fragment Jezus wybrał i o tym powiedział brat Eliasz Grodziński w Łodzi. Po 40-dniowym rozmyślaniu i badaniu Słowa Bożego, napełnianiu swojego umysłu prawdą i duchem prawdy, po spłodzeniu z Ducha Świętego, wiedzę, jaką otrzymał nasz Pan, to z badania proroctw 40 dni i 40 nocy, zresztą tu już było o tym wspominane. Pełen Ducha Świętego, mający już bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej misji Jezus, na pierwsze publiczne kazanie w swoim mieście w Nazarecie wybiera ten fragment Słowa Bożego. To musi być niezwykle ważny przekaz, bracia i siostry. Pamiętacie, jak wielkie znaczenie, jeżeli ktoś jest wybrany na prezydenta, na premiera, jak wielkie znaczenie przywiązuje się do jego pierwszego wystąpienia. Jak się obserwuje, do kogo powitał, do kogo skierował pierwsze słowa. Obserwuje się w świecie polityki, gdzie jest pierwsza wizyta, prawda? Czyli to pierwsze publiczne wystąpienie jest takim kanonem, według którego ktoś chce rozpocząć swoją misję. I tak rozpoczął tę misję Jezus. I jeżeli my tę misję przyjmiemy, Jego przesłanie, bo na koniec powiedział, abyśmy się społecznie miłowali. Jeżeli to przesłanie przyjmiemy, zrozumiemy, wejdziemy w rytm, w tor Jego myślenia i będziemy to stosowali, jeżeli to przeżyjemy dogłębnie tę prawdę, to co jest w tekście godła, stanie się rozkoszą, stanie się celem życia, stanie się przedmiotem myślenia każdego dnia i każdej godziny, każdej minuty i celem naszego życia, to będziemy napełniani prawdą, duchem prawdy i chrześcijańskim życiem, tak jak to zrobił Jezus. W liście do Żydów mamy ciekawy fragment, 2, werset 3. To zachęcenie do głoszenia Ewangelii przez naszego Pana przewija się w wielu fragmentach, a ja chciałbym się skupić na tym, aby wyciągnąć z niego wniosek. Już widzę, że jeden śpi. Jakże my uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana, od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. Przecież Ewangelia była trochę wcześniej już zwiastowana, tak? Przecież klasa starożytnych godnych jest wybierana już wcześniej. Ale zwróćmy uwagę, początek głoszenia i zwiastowania Paweł pisze przez Pana, bo on to na jaśnie wywiódł żywot i nieśmiertelność. Od Jezusa zaczęło się coś niezwykle wielkiego. I abyśmy za dużo też o sobie nie myśleli, ale żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, to poselstwo prawdy postępującej Pan przekazuje i ja jestem wśród grona tych, którzy tę prawdę umiłowali i kontynuują. A za chwilę się przekonamy, że z wypowiedzi naszego Pana tak też jest, że urwane kazanie Jezusa, tak jak tu powiedział brat Felix, było na czasie do pewnego momentu, ale proroctwo mówiło o dalszych rzeczach. A one dotyczą nas. Za chwilę je odkryjemy. Duch panującego Pana. To proroctwo Jezus zastosował dla siebie. Ponieważ nie skończył go, to znaczy, że spodziewał się, że nauka tego proroctwa i jego głębia będzie kontynuowana. Kontynuacja, bracia i siostry. Za chwilę powiem w czym. Zastosowanie dla Jezusa w stosunku do Kościoła i dla wszystkich oddanych, poświęconych Bogu dzieci Bożych. Wszyscy mają takie upoważnienie. Komu mamy opowiadać Ewangelię? Pierwsze zdanie. Opowiadać Ewangelię cichym. Posłał mnie, abym związywał rany tych, którzy są skruszonego serca. Potem jest mowa o więźniach, którzy są zamknięci. Nie jest prawdą, że tylko spłodzeni z Ducha Świętego mieli ten przywilej. Bo napełnienie prawdy powodowało to niezwykłe rozgrzanie serca, ożywienie i chęć, że my nie możemy tego zatrzymać dla siebie. Bracia i siostry, malutka dygresja, bo wczoraj w deszczu widzieliśmy, że szedł brat Fredek bez parasola. Mieliśmy z Anią dwa parasole i postanowiliśmy go odprowadzić i po drodze rozmawialiśmy. Okazało się, że opowiadał swoim gospodarzom Ewangelię. I dzisiaj pojechaliśmy tam z literaturą w drugą przerwę. Wiecie, co powiedziała ta pani? To przecież to jest bardzo radosna nowina. A my mówimy, no właśnie. To jest bardzo radosna nowina. Komu mamy głosić Ewangelię? Tam jest hebrajskie słowo basar, które oznacza w dosłownym znaczeniu radosne wykrzykanie. Najbardziej to widać, jak dzieci, jak dostaną ulubiony prezent, to aż podskakują i krzyczą, prawda? No to właśnie to jest to słowo. Radość, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, werset 10. Radość dla wszystkich. Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, okupowa za Adama, a w Adamie za cały rodzaj ludzki, gwarantuje nadzieję i radość dla wszystkich. Uwolnienie, o tym za chwilę powiemy. To głoszenie radosne, wynikające ze zrozumienia prawdy, nie podsycane, że bracia, bądźmy tu w dobrym nastroju, to sobie poklaszczemy, poskaczemy, już wszyscy mówią, o, lepiej się czujemy. Nie, to jest radość wynikająca ze zrozumienia myśli samego Boga, który to układał. Dotyczy to wielkiego dzieła zbawienia wybranych, a w tysiącletnim pośredniczącym królestwie niewybranych. W porównaniu do radosnej i dobrej nowiny jest też zła i smutna nowina dotycząca, że większość ludzi trafia do piekła z wiecznymi mękami, czy fizycznymi, czy psychicznymi, i to piekło jest realne i głoszone w rozmaitych wielkich kościołach. To jest zła nowina. To słowo cichym, hebrajskie słowo anaf, oznacza także ubogich, pokornych, skromnych, cichych, potrzebujących. A więc lud Boży oświecony prawdą ma obserwować, kto spełnia takie kryteria. Jezus powiedział, pójdźcie do mnie, którzyście spracowani i utrudzeni. Czy my mamy głosić wszystkim? Nie, bracia i siostry. Ewangelia Mateusza, to proroctwo zwraca nam uwagę i my musimy pilnie według wskazówek Jezusa postępować. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersz 6. 7 rozdział, wiersz 6. Nie dawajcie świętego psom, ani miećcie pereł waszych przed świnie, aby ich czasem nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Szczekające psy, kąsające to są sekciarze, którzy nie chcą słuchać Ewangelii, chcą tylko toczyć spory, a świnie to są symboliczni ci, którym opowiadamy Ewangelię, ale oni wracają do grzechu i walają się w tym błocie grzechu. Tym wezwawszy ich uprzednio do pokuty, jeżeli nie reagują, nie mamy więcej głosić. Tak jak nie mamy uczestniczyć w tych sporach o słowa, walkach i tak dalej. My mamy wyszukiwać. Następny fragment z naszego proroctwa mówi o wiązaniu ran, albo to, co powiedział Jezus, uzdrawianie skruszonych w sercu. To jest ciekawy rodzaj ludzi, bracia i siostry. To znaczy, że ktoś dostał takie doświadczenia, że jest połamany. Psalm 147 rzuca nam nieco światła. 147, wiersz 3. Czytam. który uzdrawia skruszonych na sercu, a zawiązuje boleści ich. Upatrujmy ludzi, którzy mieli ciężkie doświadczenia. Ja tylko powiem krótko, że jeden z moich kolegów stracił mamę. Zadzwoniłem do niego z krótkimi kondolencjami i rozmowa trwała około godziny. Bo ja mu nie tylko złożyłem kondolencje z powodu śmierci mamy, ale też pokrótce powiedziałem o planie Bożym. A jego tak to interesowało, bo miał bardzo skruszone serce. To także inne osoby, które przechodzą różne doświadczenia. Lud Boży ma być czujny i widzieć, że jeżeli ktoś ma takie doświadczenia, to powiem mu jedno zdanie. Bo wypełniam proroctwo. I potem widzę i reaguję. Jak nie chcę, to nie mówię. Jeżeli zaczyna szczekać, czyli atakować, to ma doprowadzić do sporu, do narastania napięcia, wycofuje się. Bo proroctwo mówi, nie, nie, bracie, pracuj gdzie indziej. Prorok mówi także, drodzy bracia i siostry, o pojmanym i mające nastąpić uwolnienie. Zwiastował pojmanym wyzwolenie. Potomkowie Adama, w związku z tym i my, od wyrzucenia z raju, otrzymania wyroku, znaleźliśmy się w niewoli. W niewoli grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, nieprzyjaznych warunków, chorób, w końcu umierania i śmierci. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że rodzina ludzka jest w celi śmierci i tylko nasłuchuje, czy są kroki na korytarzu i zgrzyt zamka. To wielkie wyzwolenie dotyczyć będzie rodziny ludzkiej w przyszłym tysiącletnim królestwie, pośredniczącym królestwie na skutek zastosowania okupowej ceny Jezusa Chrystusa, która została zdeponowana. Ale dzięki miłościwym i litościwym Bożym zarządzeniom wybrani obecnego okresu mogą zostać wyzwoleni. Drodzy bracia i siostry, to jest niemożliwy przywilej. To jest nie do opanowania. To nie jest nie do zrozumienia. Pan Wszechświata, dla którego aniołowie są pyłem i prochem, a co dopiero upadły człowiek, wymyślił plan zbawienia wszystkich ludzi i grzeszników, nas, teraz zaprosił do siebie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 i 32 werset. Druga jego część, 31. Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę. Znowu próba dla was. A prawda was... Dziękuję. To znaczy, drodzy braterstwo, że pojmanym wyzwolenie w pierwszych warunkach w odbyciu pokuty, czyli skruszone serce, na którego trafiła prawda, zaczyna myśleć. Ten cichy i pokorny uznaje swój stan. Potem przyjmuje po procesie pokuty Jezusa jako swojego Zbawiciela, osobistego Zbawiciela i Zbawiciela całego świata. A potem ma przywilej poświęcić się Panu. Bracia i siostry, co to jest za wielki przywilej poświęcić się Bogu? Nie spłycajmy tej nauki, że usprawiedliwienie, a poświęcenie to niewielka różnica. Bracia i siostry, poświęcenie Bogu na służbę? Bóg wyciągnął rękę, wyciągnął z błota, z omył, ubrał, a grzesznik mówi, no tak, ale w zasadzie to ja się nie będę poświęcał, bo będzie mi wygodniej. Branie łaski Bożej nadaremno. Jak ktoś nie ma świadomości, bo przecież prawda nie tylko jest głoszona przez nas, ale ktoś nie ma świadomości, to o tym sługa pański nie mówił. Wielkie wyzwolenie to nie tylko obecnie ten przywilej bycia wolnym, ale później, na, jak już wspomniałem, jak mówią Dzieje Apostolskie, restytucja wszystkich ludzi. Miłościwy, mądry, dobry plan zbawienia, w którym każdy otrzymuje przynajmniej 100 lat na naprawę i przez 1000 lat w rozumieniu, przez czas tego 1000 lat jakiś czas będzie szatan wiązany, a potem rodzina ludzka uwalniana z każdego przejawu przekleństwa i uwolniona z najgorszego, z więzienia śmierci. Jezus dodał jeszcze w tym proroctwie o tym, czego nie ma w Izajasza w 61, ślepym przejrzenie. Prawdopodobnie nasz Pan, przypatrując się rodzinie ludzkiej, On to wielokrotnie mówił, błogosławione oczy wasze, że widzą. On zobaczył tą ludzkość w mroku, ogromnym mroku. Degradacja i błąd zaciemniły rodzaj ludzki. Jezus przez te 40 dni studiował na pewno Izajasza 35 rozdział. Znacie ten fragment, drodzy. To jest już mowa o tym przejrzeniu w drugim etapie dla niewybranych. 35 rozdział, wiersz 5. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Oczywiście, że wszyscy ci, którzy nie widzieli, którzy utracili wzrok, którzy urodzili się niewidomymi od narodzenia, zobaczą rzeczy, bo jak, drodzy bracia i siostry, wytłumaczyć niewidomemu, co to jest falowanie zbóż? Niebieskie niebo, kto był od urodzenia niewidomy? Ale ważniejsze uzdrowienie, przejrzenie, naprawdę, zrozumienie, kim jest Bóg, zrozumienie, czego dokonał Jezus. Dalszy fragment naszego tekstu podstawowego mówi nam o wypuszczenie więźniów na wolność. Otworzenie ciemnicy lub inne przekłady, uwolnienie więźniów. Jezus tu mówił o wyzwoleniu z grobów. Bracia i siostry, my nie wiemy, co to jest uwolnienie z grobów, prawda? Tu braterstwo jechali na pogrzeb do Olsztyna. Brat Szwed wspominał tych, którzy śpią tu na cmentarzu. Bo my tak jak przed potopem tylko widzimy, że te trumny wjeżdżają do dołu. Jedna za drugą. A Jezus powiedział, zobaczycie proces odwrotny. Wyprowadzanie ludzi z martwych. Wyjdą. Dlatego do Żydów, którzy wierzyli w zmartwychwstanie, powiedział, nie dziwcie się temu. No przecież oni słyszeli o zmartwychwstaniu. Nie dziwcie się. Ja za naszym Panem powtarzam do siebie i do was, bracia i siostry, zobaczymy wyprowadzanie z grobów. Jezus to dokonał choćby przy wzbudzaniu Łazarza. Ale to nie tylko uwolnienie tych więźniów na wolność przez wypuszczenie ich z grobu. To także na skutek mądrego i cudownego działania Boga, który wybierał od Abla Sprawiedliwego swój lud aż do dzisiaj i wspaniałej, cudownej działalności Jezusa w Jego urzędach uzdrawiających i służących ludzkości, będzie to uwolnienie z każdego przejawu skutku przekleństwa. Wprowadzenie i pomoc klasie restytucyjnej rozwinięcia dobrego charakteru, a na końcu udzielenie posłusznym. Posłusznym odbędzie się próba. życia wiecznego. To już nie będzie życie, że Bóg powie, a za 5000 lat zrobimy następną próbę. Nie. Wtedy rodzina ludzka już dostanie życie na zawsze. To znaczy, że będziemy mogli żyć bilion lat. Tak ktoś powie, bracie, to będzie dopiero początek. Pierwszy bilion to jest początek. Werset drugi. Abym ogłosił miłościwy rok Pański i na tym nasz Pan skończył. Dlaczego skończył? Brat Felix podpowiedział, bo nie był czas, aby Jezus ogłaszał coś więcej. Bo zaraz po tym jest dzień pomsty Boga naszego. A więc pojawienie się naszego ukochanego Zbawiciela tutaj na ziemi, po tych 40 dniach Jezus już wiedział bardzo dużo. Ja się też zastanawiałem, ten wątek jakby nie pociągnąłem, bo boję się ze względu na czas. Ale Jezus bardzo dużo wiedział. Wiedział też z zarysów chronologicznych. Wiedział, że trwają już czasy pogan, bo w 21 Łukasza powiedział, będzie Jeruzalem deptane przez pogan i tam użył takiego słowa, aż się dopełnią. Dopełnienie to jest, jak już coś jest, prawda? I wtedy dopełniamy. Czyli Jezus wiedział, że trwają już czasy pogan. Jak daleko znał te wszystkie zarysy chronologiczne, nie wiemy. Nie wiedział, bo to powiedział wprost, kiedy będzie jego drugi powrót. A więc do tego momentu, w którym wiedział, to mówił, a potem powiedział, że nie powie, bo nie wie. Ale zastanawiająco bardzo dużo wiedział. Za chwilę jeszcze głębiej sięgniemy. Zatem zatrzymał swoje kazanie, aby powiedzieć, że rozpoczyna coś niebywałego w boskim planie, rozpoczęcie wysokiego powołania. To jest to, co cytowaliśmy z listu do Tymoteusza. Wydał na jaśnie żywot i nieśmiertelność. Bo Żydzi nie mieli obietnicy ani nadziei. Nigdzie im Bóg nie dał. Życie mogli walczyć o życie wieczne, ale nieśmiertelności nie mieli takiej obietnicy ani propozycji. To wielkie kazanie zaczęło się od naszego Pana, jak czytaliśmy w liście do Żydów. Ale to także niebywała wiedza, bo to wysokie powołanie się miało skończyć. Z chronologii biblijnej wynika, że zakończyło się ostatnie spłodzenie w 1914 roku. To dzień zbawienia. 2 Koryntian, 6 rozdział, znacie na pamięć, drugi werset. Tam w Biblii Gdańskiej, oto teraz dzień zbawienia, prawda? Tam nie ma słowa teraz. Można sprawdzić w Jaglocie. Oto dzień zbawienia. I obwołanie, obwieszczenie miłościwego roku Pańskiego to jest coś więcej niż przywołanie i rozpoczęcie wysokiego powołania. To jest szersze dzieło. Dlatego, drodzy braterstwo, ten 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset, który zacytowałem z pamięci, chciałbym połączyć z jeszcze jednym fragmentem z Dziejami Apostolskimi 17:31. Co prawda tu jest mowa o roku, natomiast ja użyłem terminu dzień, ale za chwilę to z tego wyciągniemy wnioski. Dzieje 17, rozdział, wiersz 31. Przeto, iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkim, wzbudziwszy go od umarłych. A więc, kiedy apostoł mówi o to dzień zbawienia, rozumiał, że rozpoczyna się wysokie powołanie, ale i miał się zacząć inny dzień. Jaki dzień? Dzień sądu, restytucja. A więc jak to połączyć? A no właśnie, to jest jeden wielki dzień zbawienia. On dotyczy zbawienia wyborczego i zbawienia dla niewybranych, czyli ten termin dzień i w tym przypadku rok, to jest troszkę obszerniejszy termin, sugeruje, że dotyczy to zbawienia, wielkiego dzieła zbawienia dla wybranych i niewybranych. Tak należy rozumieć obwołanie miłościwego roku pańskiego. Dzień pomsty Boga naszego. Tak, przyszedł czas i w literaturze prawdy mamy, że od 1914 roku rozpoczął się czas ucisku. Znowu uzgadniamy różne fragmenty Biblii. Ten czas ucisku mówi o bólach jako przychodzących na niewiastę brzemienną. I to już potwierdzaliśmy, nasze siostry mogą powiedzieć, że to są okresowe bóle. I zaraz po kulminacji rodzi się nowy człowiek. A więc obwołanie dnia pomsty Boga naszego oznacza, że lud Boży w tamtym czasie, kiedy zaczął Jezus o tym mówić, nie oznaczało to, że już ten dzień pomsty, bo Jezus się zaczynał, bo Jezus skończył, prawda? Ale proroctwo jest. To na kogo spada ten obowiązek? Na tych, którzy rozumieją prawdę i są w prawdzie, tak? Dobrze rozumiem? No, już wyczerpanie narasta. Ucisk wzmaga się poprzez fazy wojen, rewolucji i anarchii i będzie się wzmagał. I to, co my tu widzimy, to już ci ludzie, bo o tym mówi Biblia, drętwieją, czyli odpowiedzialni za te sprawy tego świata. Nie drętwieją? W 1914 roku skończyły się czasy pogan. Bracia i siostry, zachęcam jeszcze raz, aby przebadać drugi tom paruzyjny, szczególnie pod tym kątem, abyśmy nie utracili prawdy o chronologii. Bo jak utracimy prawdę o chronologii, cofniemy się o 200, a może 500 lat do tyłu. Czas ucisku, tak jak wspomniałem, to także zakończenie wysokiego powołania. To wynika z chronologii i z równoległości. Do zbadania. Zachęcam wszystkich do przebadania tej sprawy, aby się stała naszą własnością. Druga część wersetu trzeciego, ona się łączy, drugiego i trzeciego się ze sobą łączą, bo po ogłoszeniu Dnia Pomsty Boga Naszego, a więc mówienie, że już jesteśmy blisko Królestwa. Dzisiaj też padło to pytanie, a kiedy to Królestwo przyjdzie? No wszyscy o to pytają. Bo jesteśmy zainteresowani już objęciem rządów przez księcia pokoju. Widzialnych, bo niewidzialnie już Jezus działa. Jeremiasz 1,10. Oto cię postanawiam nad narodami i królestwami, abyś psuł, wykorzeniał, obalał, abyś budował i szczepił. Rozwalanie i budowanie. Abym cieszył wszystkich płaczących. I trzeci werset. Abym sprawił radość płaczącym w Syonie. Drodzy bracia i siostry, to nasze poselstwo jest dla takich ludzi skierowane, płaczących, smucących się. To sformułowanie płaczących na Syonie pięknie pasuje do psalmu 37, kiedy Izraelici w niewoli babilońskiej siedzieli i płakali nad rzekami babilońskimi, czekając wyzwolenia. To także rzeczywiście zachęta dla ludu Bożego oświeconego prawdą na czasie. To chcę podkreślić z całą mocą. Bóg nie zaprzestanie dawania prawdy dla ludu Bożego. Mamy obowiązek tym, którzy są w niewoli babilońskiej, małego i dużego Babilonu i tam płaczą i wzdychają, że będzie wyzwolenie, aby się nie martwili, bo prawda Słowa Bożego daje nadzieję. Abym dał im ozdobę. To słowo w Biblii Gdańskiej, miasto, ja już zastosowałem, jak zauważyliście, słowo zamiast. się wiąże z tym pewna historia, ale nie mamy czasu. Dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek wesela zamiast smutku, odzienie chwały zamiast ducha ściśnionego. Wór i popiół w Izraelu, jak ktoś był w żałobie, w wyjątkowym smutku, rozbierał szaty, zakładał wór, sypał na głowę popiół. On był w żałobie, w wielkim smutku. Każdy, kto przychodził, to nie żartował z taką osobą, ale współczuł i mówił dobre słowa. Popiół i wór pokutny to smutek, jaki towarzyszy rodzinie ludzkiej, wyznaniowe nauki. Nie chcę już więcej mówić o tym piekle, bo tą naukę wymyślił sam przeciwnik Boży, diabeł. A więc smutek, wyznaniowe nauki i śmierć. To jest ten wór i popiół, w którym rodzina ludzka jest pogrążona. Ale zamiast tego ma być olejek wesela. Olejek wesela. Przychodzi nam do głowy proroctwo Joela 2,28, prawda? Wylanie ducha 28 i 29 na wybranych, tak, na poszczególne klasy i potem na wszelkie ciało. To jest prawda, czyli na wszelkie ciało. Czyli zamiast smutku, przygnębienia, olejek wesela. To także danie w obecnym czasie i w przyszłości możliwości rozwinięcia pięknego charakteru owoców Ducha Świętego według Galacjan 5 rozdziału. Drodzy, i teraz kilka chwil. Moim zdaniem ta symboliczna wisienka na torcie to jest tu. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem pańskim. Czyli na skutek usługi głoszenia Słowa Bożego. Początek głoszenia, jak czytaliśmy, wzięło się od zwiastowania Pana Jezusa. Przez cały wiek Ewangelii, aż do dnia dzisiejszego, jest grupa ludzi Bożych oświeconych prawdą, także prawdą na czasie. Zgadza się? Jaki mamy obowiązek w związku z tym? Ogłaszanie tego. Aby, no właśnie, że ci, którzy skorzystają, czyli skruszone serca, ci, którzy mieli wiązane rany, którzy byli w niewoli, którzy płakali, nie mieli radości, wtedy, kiedy spotkają się ze Słowem Bożym i odpowiednio zareagują, wyskoczą z radości i staną się drzewami. Tego Pan Jezus nie tłumaczył. Drodzy, jeżeli macie otwarte na 61 rozdziale, to w 60 rozdziale, wierszu 13, nie będę komentował, tylko przeczytam. Zobaczcie. Sława Libanu do ciebie przyjdzie, jedlina, sosna, także bukszpan dla miejsca ozdoby świątnicy mojej, abym miejsce nóg moich uwielbił. Literalnie rozbierając te słowa, znaczyłoby, że Bóg albo w Izraelu, albo gdzieś w niebie nasadzi sobie drzew wymienionych jakiś, tak żeby miał ogród zimowy, tak? No nie. Od razu wiemy, chodzi o symbolikę. Chodzi o symbolikę. Czyli wspomnienie przez proroka, że będą nazwani poprzez działalność głoszenia Ewangelii drzewami sprawiedliwości, daje nam do myślenia, że Bóg tu coś ukrył. I rzeczywiście ukrył. Izajasz 41 rozdział. Idźmy do tego fragmentu. Tam jest więcej tych drzew. Drodzy bracia i siostry, i kłopot jest taki, że nie mogę tłumaczyć tych pomyłek w nazwaniu drzew, bo różnie tłumacze, jak nie znali niektórych gatunków, to wymyślali. I na przykład jak was zapytam teraz, co to jest krzew świętojanki, wiecie? Nie wiecie. No właśnie. Bo w Poznaniu świętojanka to jest porzeczka. Czyli jakby tłumaczył tłumacz z Poznania, mógłby wymyśleć rodzaj drzewa, który nie byłby, ja już przeczytam poprawnie, tak jak powinno być. Nie będziemy poprawiali w naszych Bibliach. Kto robi notatki, to sobie to przebada. 41 rozdział, 19 i 20 werset. Ciekawe sformułowanie. Nasadzę na puszczy, tu jest pustynia, poprawnie. Nasadzę na pustyni cedrów wybornych, cedrów wybornych, sosien i oliwnych drzew i nasadzę pustynię jedliną, więzem i bukszpanem. Co wytrawny badacz mówi, ale tu jest symbolika, prawda? Już wiemy z psalmu pierwszego, że człowiek sprawiedliwy jest jako drzewo nad strumieniem, czyli te drzewa muszą oznaczać pewne grupy albo klasy ludu Bożego, prawda? Zatem pustynia reprezentuje niesamolubne warunki tysiąclecia, bo te warunki tysiąclecia zmieniają się z pustyni, z ziemi obecnej, zmienią się w piękny, zielony las. Cedry, to jest pierwszy rodzaj drzewa, reprezentują niewybranych zbawionych, dlatego że się łączą z pustynią. Tak? Czyli pierwsze działanie w zalesieniu pustyni to jest niewybranych, bo wybrani już byli wcześniej, prawda? Cedry niewybrani, akacja, quasi wybrani, niepoświęcona część quasi wybranych. Mirt, tutaj jest sosna, ale poprawnie powinno być mirt, poświęconych obozowców okresu Epifanii. Oliwa, małe statko. Jedlina, starożytni godni. Sosna, wielka kompania. W Bibliach mamy wiąz, a powinno być sosna. Wielka kompania, bukszpan, młodociani godni. To co znaleźliśmy w tym naszym proroctwie, bracia i siostry, kochani? Że Jezus wybrał proroctwo, które obejmuje wszystkie klasy zbawione i niezbawione, zwracając naszą uwagę, że z wyboru będą także inne dzieci Boże, inne klasy, które wymieniłem. To jest niesamowite. Przed nami wielkie dzieło. Mam tu cytatów, oczywiście nie zdążę ich zacytować. Jeszcze tylko jeden fragment. Strażniejsze Prawdy 2007, pod rozwagę, drodzy bracia i siostry, wszystkim, którzy mają jakieś problemy i się coś nie zgadza. I chcieliby tam poprawiać to, tamto i nie chcę nikogo obrażać. Ja nie wnikam, czy to są słuszne, czy niesłuszne rzeczy. Ale w tej hierarchii wartości jest coś pierwszego i coś setnego. Nasza odpowiedzialność, 2007, strona 37. Powyższy artykuł jest dziełem naszego drogiego brata Jolie'a, pochodzi z lat 60. i pozostawia nas nieco w próżni z powodu postępu przesłania prawdy od tamtej pory aż do chwili obecnej. Jestem pewien, że zdajecie sobie sprawę z tego, że od 1979 roku Wielkiej Kompanii nie ma już na ziemi, lecz znajduje się obecnie w niebie. Ten fakt sprawia, że młodociani godni pozostają jeszcze na krótko ostatnimi z lewitów i wybranymi na ziemi. To wielkie dzieło ogłaszania Jezusa jako Zbawiciela i Króla spada w dzisiejszej dobie na dwie pozostające obecnie na ziemi poświęcone klasy. Młodocianych godnych i poświęconych obozowników Epifanii, które będą klasami ziemskimi w tysiącleciu. Ich dziełem obecnie, jak również w czasie restytucji, będzie pomaganie światu po wielkim ogólnoświatowym wzbudzeniu zmartwych w pracy nad osiągnięciem doskonałości życia wiecznego. Uważamy, że włączanie się w te wysiłki ewangelizacyjne jest bardzo ważne. Zbyt długo byliśmy nieaktywni w naszym ogłaszaniu tego poselstwa i Pan może nam odmówić wyższego stanowiska w klasie, jeśli nie wykorzystamy sposobności uczestniczenia w nim. Przywodzi to na myśl Gedeona, jego bitwę z Madianitami, z małym 300-osobowym oddziałem. Oraz jak w antytypie wielu utraciło stanowisko w malutkim statku, gdyż nie wytrwali do końca walce antytypicznej pierwszej bitwie. Ci, którzy brali udział w tej bitwie, nie wiedzieli wtedy, że zostali poddani rozstrzygającej próbie. I teraz ważne zdanie. Możliwe, że podobna próba jest przed nami obecnie. Mamy odpowiednie zasoby literatury, przy użyciu których możemy dawać świadectwo. Do zasobów tych należą sztandar biblijny, teraźniejsza prawda oraz mnóstwo broszurek i traktatów. Ale jeśli wolimy nic nie robić, nasze stanowisko, jakiekolwiek by nie było, może zostać nam zabrane. Przeczytałem sobie, drodzy bracia i siostry, ku przestrodze. Niech dobry Bóg doda błogosławieństw i siły wszystkim tym, którzy chcieliby w to dzieło uczestniczyć. Tam jeszcze zostało trochę kopert. Jedna czy dwie. To też jest przyłączenie się do tego dzieła z Izajasza. Niech dobry Bóg nam doda błogosławieństw i siły. Tego wam z całego serca życzę.